kiedy Steve Jobs z powodu zbliżającej się już śmierci ogłosił, że przekazuje pałeczkę przywództwa firmy Apple swojemu następcu w sierpniu 2011 roku, większość ludzi była przekonana, że Apple już nie będzie tą samą firmą, jak była pod jego rządami. To przecież Steve Jobs stworzył kategorię personal computers, wprowadził takie ikoniczne gadżety jak iPod, iPhone, iPad i wraz z iTunes zrewolucjonizował branżę muzyczną. Niektórzy, szczególnie po śmierci Steve'a Jobsa 6 tygodni później, przewidywali nawet upadek i bankructwo firmy Apple z nowym CEO. Prawie 10 lat później firma Apple i jej CEO Tim Cook nadal mają się całkiem dobrze. Nie tylko Apple nie zbankrutował, ale nawet potroił swoje dochody i zyski w ciągu ostatnich 10 lat. Kiedy mniej więcej 2000 lat temu Jezus ogłosił, że z powodu zbliżającej się śmierci przekazuje Kościele swojemu następcy, większość jego uczniów była przekonana, że to jest błąd. Że Kościół już nie będzie tym samym bez Jezusa, a nawet, że cały ruch mesjański upadnie bez Niego. O tym samym myśleli również wiodący faryzeusze i kapłani w Jerozolimie i właśnie dlatego chcieli Go zabić. Jednak już 10 lat później grupa naśladowców Jezusa nie tylko rozrosła się z kilkudziesięciu do ponad 5000, ale również dotarła do Galilei, Samarii, Cypru, Cyreny, nawet Syrii. A przez następne 200 lat rozwój nie zwalniał, także już niebawem w każdym większym mieście w Cesarstwie Rzymskim można było znaleźć chrześcijan, tak jak ich teraz nazywano. Jak to było możliwe, że ten mesjański ruch nie tylko nie upadł, ale nawet nabrał takiego tempa rozwoju? Żeby to zrozumieć, musimy się przyjrzeć, co nam Jezus mówi o swoim następcy. I może, żeby zapobiec nieporozumieniom, zaraz dodam, że nie mówimy teraz o apostole Piotrze, który wbrew niektórym opisom nigdy nie był następcą Chrystusa. Mówimy raczej o Duchu Świętym. Pozwólcie, że przeczytam z Ewangelii Jana 15 rozdział od 26 wersetu do 15 wersetu 16 rozdziału. Ewangelia Jana 15 rozdział od 26 wersetu. Gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, ten złoży o mnie świadectwo. Wy jednak także świadczycie, gdyż jesteście ze mną od początku. Powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać. Będą was wyłączać z synagog. Nadchodzi nawet godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie przekonany, że przez to służy Bogu. A będą to czynić, gdyż nie poznali Ojca ani mnie. Lecz mówię wam o tych sprawach, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, przypomnieli sobie, że was o nich uprzedziłem. Wcześniej nie mówiłem wam o tym, ponieważ byłem z wami. Teraz jednak odchodzę do tego, który mnie posłał i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idę, ale ponieważ powiedziałem wam o tym, smutek napełnił wasze serce. Lecz ja mówię prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie zobaczycie. A co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałam, że z mego weźmie i wam przekaże. Jezus mieszkał z apostołami przez około 3 lata. I teraz, kiedy mówi o tych wersetach, im, którzy z Nim chodzili przez 3 lata, uczyli się od Niego, są smutni, że odchodzi i nie rozumieją, dlaczego powinni się cieszyć, kiedy Duch Święty przyjdzie, to będą mieli lepiej. Przecież wtedy nie będzie Jezusa z nimi, więc jak mają się cieszyć? Ale ten czas, 3 lat, dobiegł końca i Jezus musiał dopełnić swoją misję, a to oznaczało, że musiał umrzeć, zmartwychwstać i w końcu wrócić do nieba. Już nie mógł pozostać z apostołami na zawsze. Ale wbrew pierwszej reakcji uczniów, Jezus mówi im właśnie, że to dobrze, że odchodzi, a teraz przyjdzie inny pomocnik, opiekun. Apostołom było trudno zrozumieć, dlaczego jest je lepiej, gdy ich nauczyciela nie ma. I może nam też jest trochę łatwo ciężko zrozumieć, ale myślę, że korzyść jest oczywista, gdy się nad tym dłużej zastanowimy. Jezus mógł być tylko w jednym miejscu. Jako człowiek mógł przemawiać tylko do ograniczonej liczby osób. A Duch Święty może zamieszkać w każdym wierzącym. Może pocieszać, wzmacniać, napominać każdego indywidualnie i to nawet wśród milionów, a nawet miliardów naśladowców wierzących na całym świecie. A co więcej, On żyje w nas. W czasie, gdy Jezus żył jako człowiek na ziemi, można było powiedzieć, że Bóg żył razem z uczniami. Teraz możemy powiedzieć, że Bóg mieszka w swoich uczniach. Jest to więc wiele bardziej intymna relacja niż wcześniej. I dlatego Jezus może powiedzieć, dobrze, jeśli się odejdę, bo poślę wam pomocnika. Ale w jaki sposób Duch Święty jest pomocnikiem, opiekunem? Po pierwsze, On pociesza chrześcijan po odejściu ich nauczyciela i Pana. On zachęca ich, daje im siłę do podjęcia misji, którą On im powierzył. Nie wiem, czy zauważyliście, my akurat w grupie domowej czytaliśmy Dzieje Apostolskie. Na początku, kiedy śledzisz pierwsze kilka rozdziałów Ewangelii, Dziejów Apostolskich, przepraszam, to ciężko nie zauważyć różnicy między uczniami przed i po zesłaniu Ducha Świętego. Tu wszyscy siedzi w jakiejś sali, zamknięte okna, zabite drzwi, nikt nie miał odwagi głośniej oddychać, a tutaj zaczynają opowiadać o Jezusie na ulicach, w Jerozolimie, w biały dzień. I to nie tak ostrożnie, tak po cichemu, żeby inni jakoś może nie zauważyli za bardzo, ale demonstratywnie, żeby całe miasto usłyszało. Tutaj nikt z nich nie ma odwagi, prawie nikt z nich, nie ma odwagi stanąć pod krzyżem w ostatnich godzinach Jezusa na tej ziemi i wspierać Go, a tutaj oni nie mają w ogóle strachu. Nawet groźba faryzeuszy i arcykapłanów nie może skłonić ich do milczenia. To nie był wynik nagłego uświadomienia sobie, że to dlatego Jezus przyszedł. To jest działanie Ducha Świętego. Zachęcające, pocieszające, wzmacniające działanie Ducha Świętego. Duch Święty pociesza chrześcijan i daje nam odwagę do wypełniania misji, którą mamy. Ale po drugie, Duch Święty, tak mówi nam tutaj Jezus, będzie naszym adwokatem. Tłumaczenie tego greckiego słowa, które jest tłumaczone jako opiekun, greckie słowo jest parakletos, nie jest takie łatwe, bo ono ma bardzo szeroką gamę znaczenia. I ciężko wybrać takie jedno, które by pasowało. I niektórzy mówią, że tak, on jest pomocnikiem, on jest doradcą, opiekunem, ale w pewnym sensie patrzymy się na kontekst, w którym Jezus mówi, że będziemy stawiani jako my, jako naśladowcy Chrystusa przed sądami, to może lepiej by było wybrać to bardziej takie prawnicze słowo adwokat. Widzimy właśnie, że Jezus mówi tutaj o tych rozprawach sądowych, o prześladowaniu, o bycie świadkiem. I kiedy widzimy zachowanie Piotra i Jana przed Radą Najwyższą, kiedy oni właśnie bez obawy mówią wprost, że Jezus jest Mesjaszem, to widzimy wypełnienie słów Jezusa z Łukasza 12 rozdziału. Gdyby was wzywali do synagog, do urzędów i innych władz, nie martwcie się, co powiedzieć albo jak się bronić. Duch Święty was pouczy. On w stosownej chwili wskaże, co trzeba powiedzieć. Ale to nadal nie wszystko, bo Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale mówi, że Duch Święty jest też naszym adwokatem przed samym Bogiem. W Rzymian w 8 rozdziale, 26 wersecie, podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się dla nas z niewysławionymi westchnieniami. Ten zaś, który bada serca, rozumie rozmiary, zamiary Ducha, gdyż wstawia się on za świętymi zgodnie z myślą Boga. Wiecie, tak jest, że jak czasami oglądam kolejny odcinek po raz kolejny z The Chosen, z tego nowego serialu, to rozmyślam na tym, jak fajnie by było być tam wtedy, w tamtych czasach. Z Jezusem, słuchać, jak On nas naucza, uczniów, zobaczyć cuda na własne oczy, być obecnym przy tym, jak Piotr znowu wychyla się do przodu, tylko potem, żeby spokojnie wycofać się, bo znowu wybiegł przed szeregi. Albo być świadkiem kłótni między Janem i Jakubem, i Piotrem, i Mateuszem. I zobaczyć, jak Jezus z miłością obchodzi się z chorymi, ze słabymi, z dziećmi. To by było super. Naprawdę tam być. Ale jednak to tylko złudzenie. Mówi nam Jezus tutaj sam. Sam nam mówi, że my dzisiaj mamy dużo lepiej niż Jego uczniowie wtedy. bo my mamy Bożego Ducha w nas. Sam Jezus przecież podczas swojej służby też nigdy nie polegał tylko na własnej sile i boskości. Oczywiście On był Bogiem, ale On polegał też na Duchu Świętym. Jezus czynił te cuda i szczególnie ewangelista Łukasz to podkreśla i mówił to, co mówił, bo Duch Boży leżał na Nim. Ewangelie często o tym mówią. A sam Jezus, kiedy po raz pierwszy przyszedł i powiedział kazanie, nauczanie w synagodze, wybrał kawałek z proroka Izajasza. I w Łukasza w 4 rozdziale od 17 wersetu czytamy: podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój, odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębiony wypuścił na wolność, abym głosił rok Pańskiej przychylności. I ten sam Duch, który spoczywał na Jezusie, spoczywa na Tobie, jeśli przyjąłeś Jezusa jako Twojego Pana i Zbawiciela. Dlatego nie smuć się, że nie żyjesz w czasach Jezusa, ale ciesz się. Ciesz się, że Duch Święty jest zawsze z Tobą. Ciesz się, że Duch Święty jest zawsze z Tobą. A to tylko pierwszy punkt, o którym Jezus mówi. Że mamy się cieszyć, bo Duch Święty jest z nami. Potem od 8 wersetu czytamy dalej i Jezus nam tłumaczy, Duch Święty nie tylko nas pociesza i wspiera, On ma też inne bardzo ważne zadanie. A On, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie zobaczycie. A co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Skąd ta zmiana? Przed chwilą jeszcze Jezus mówił o pocieszeniu, o tym, że Duch Święty będzie wspierał, że On jest taki opiekun, który Ciebie troszczy, Twój adwokat, który Cię nie zostawi samego, a teraz nagle mówi o sądzie, o grzechu, o wyroku. Dlaczego Jezus tak mówi? Bo Duch Święty jest Duchem Świętym. Albo w poprzednich wersetach mówił, że On jest Duchem Prawdy. Oznacza to, że Duch Święty nie może ignorować grzechu i kłamstwa. Obojętnie, czy to chodzi o grzech w życiu chrześcijanina, czy o kogoś, kto jeszcze nie zaczął naśladować Chrystusa. To, że Duch Święty jest pomocnikiem, że jest pocieszycielem, nie oznacza, że On jest miękczakiem. On nie jest tą osobą, która Trójcy Świętej, która jest odpowiedzialna za nasze pieszczoty, żebyśmy się poczuli trochę lepiej. Jeśli tak myślimy, że Duch Święty taki jest właśnie tylko, żeby nas pocieszać, to On się staje taką maskotką. Niektórzy pocieszają się, jak mają jakiś zły humor, porcją lodów czekoladowych, a jak ja się źle czuję, to przyjdę do Ducha Świętego i On mnie wtedy pocieszy. Ale czyniąc tak, degradujemy Ducha Świętego do takiej zabawki, którą wyciągamy, kiedy mamy ochoty, a On przecież jest tak samo Bogiem, jak Ojciec i Syn. I oczywiście możemy zawsze przyjść do Boga i Duch Święty nas pocieszy, kiedy złe jakoś źle się nam dzieje. I to jest pocieszające, ale musimy pamiętać, że to nadal jest żywy Bóg. On jest Bogiem. I jako Bóg, Duch Święty jest święty. To znaczy, że nie toleruje w swojej obecności żadnego grzechu. To zauważają ludzie zazwyczaj wtedy, kiedy zaczynają naprawdę czytać Boże Słowo. Dość często zajęcie się Bożym Słowem, które przecież też jest dziełem Ducha Świętego, prowadzi do tego, że ludzie zaczynają naprawdę zobaczyć, uznawać swoją grzeszność, swoją deprawację. I dlatego zaczynają prosić Boga o przebaczenie swoich grzechów. To Duch Święty jest tym, który w nich działa i w pewnym sensie pokazuje im to lustro, które objawia wszystko, co jest złe w ich życiu, ich skorumpowaną naturę. W obecności Ducha Świętego to, co przed chwilą jeszcze było takim małym drobiazgiem, na który nie musimy tak bardzo zwracać uwagi, staje się tym, czym jest, czyli grzechem, który jest niewybaczalny w Bożej obecności. Ludzie, którzy zaczyna działać Duch Święty, uświadamiają sobie też, że zgrzeszyli, ponieważ do tej pory próbowali żyć bez Boga. Ale oni sobie też zdają sprawę, że Bóg w Jezusie Chrystusie właściwie już wszystkiego dokonał. Że Jezus nie tylko umarł za grzechy, ale że Bóg też to przepieczętował, bo wzbudził go z martwych. I dlatego wiemy, że Jezus pokonał i dokona już tego cuda pokonania grzechu. Oni też rozumieją, kiedy zaczynają czytać Boże Słowo, że właściwie już nie ma żadnej walki między Bogiem a szatanem, która byłaby jeszcze otwarta, nie rozstrzygnięta, ale że wszystko już jest osądzone. Wyrok zapadł. I każdy, kto stoi nie po stronie Boga, jest po przegranej stronie. A każdy człowiek, który przyjmuje to, co Duch Święty mu pokazuje w tym lustrze i chwyta się tego koła ratunkowego, które Duch Święty mu pokazuje, czyli zaczyna ufać Jezusowi Chrystusie, który jest Bogiem i człowiekiem jednocześnie, który umarł i zmartwychwstał, wtedy Bóg wybacza mu grzechy, a Duch Święty zamieszkuje w nim na zawsze. Ale z dniem, kiedy przyjmujemy Jezusa, nie kończy się jeszcze to dzieło, to zadanie Ducha Świętego. Niestety Duch Święty, jeśli o to chodzi, nigdy nie będzie narzekał na zbyt mało pracy nad nami. Bo może już zauważyliście, szczególnie ci, którzy już dłużej chodzicie z Chrystusem, że tak naprawdę nigdy nie przestajemy być tymi, którzy czynią grzech, którzy pragną, chcą, szukają grzechu. Być może Duch Święty nie objawi tobie wszystkiego naraz, nie ujawni wszystkiego, co jest złe w twoim życiu naraz. Niektóre rzeczy czasami już zaraz objawia, niektóre potrzebujemy trochę czasu, żeby je zrozumieć. Ale On pracuje nad nami nieustannie. On chce nas zmienić. On chce nas uczynić podobnymi do Chrystusa. Chce, abyśmy porzucili to, co złe, ten grzech, w naszym życiu czynili to, co jest dobre i święte. Ale można by zapytać, ale kto mu dał prawo do tego, żeby tak ingerował w nasze życie i po prostu mówił, co mamy zmieniać? Ty mu dałeś prawo. W tym dniu, kiedy przyjąłeś Jezusa jako twojego Zbawcę, w tym dniu Duch Święty w tobie zamieszkał i ty się stałeś Jego własnością. Paweł o tym pisze. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga oraz że już nie należycie do samych siebie? Może się tobie nie podoba, ale kiedy przyjąłeś Jezusa, od tego dnia już przestałeś być panem własnego życia. Już nie jesteś szefem własnym domu. Duch Święty, Bóg jest teraz twoim szefem i On ma prawo czasami pięścią walnąć w stół i powiedzieć, że coś jest nie tak. I sposoby, w jakim to robi, są różne. Czasami On to mówi jak przyjaciel, który obejmie ciebie i powie, hej, Markus, musisz coś z tym zrobić. Nie po to, żeby cię skrzywdzić, ale po to, żeby pomóc ci dorosnąć, stać się Bożym człowiekiem. Często to się dzieje się przy czytaniu Bożego Słowa, ale czasami to nie wystarczy i dlatego przysyła innych ludzi, bracia, siostry, którzy przychodzą i mówią, hej, Markus, widzę coś w twoim życiu, na czym musisz popracować. Pytanie jest oczywiście, czy na to pozwalamy, czy jednak czujemy się zaraz urażeni i dlatego zaraz blokujemy. Jeśli do tej pory tak było, że na krytykę od innych osób, na to, że coś ci wskazują, co w twoim życiu jest nie tak, zawsze reagowałeś, jakby to była obraza majestatu i blokowałeś każdą krytykę, to zachęcam cię razem z Jezusem, żebyś otworzył się na to, na krytykę. Ja wiem, że krytyka jest często niedobry sposób wyrażana. I często słowa użyte może nie są takie. I czasami już może w tej krytyce już tylko ziarenko prawdy. Ale zbadaj każdą krytykę, czy tam jest to ziarenko. Jeśli ono jest, to przyjmij je i zacznij pracować razem z Duchem Świętym na twoim życiu. A w niektórych bardzo opartych przypadkach Bóg czasami musi postawić znak stop w naszym życiu. Musimy mocno walnąć w mur, żeby zatrzymać i zobaczyć, że nie tędy droga. To oczywiście nie znaczy, że każdy trudny czas jest karą od Boga, czy znakiem, że coś się dzieje nie tak, ale czasami tak jest. Dlatego warto w takich sytuacjach, gdzie właśnie walisz w ścianę o głowę, się zatrzymać i spytać, czy Bóg chce mi coś powiedzieć, czy Duch Święty chce mi coś wskazać w moim życiu, na co powinienem zacząć słyszeć. Duch Święty nie robi tego, bo jest sadystą, ale dlatego, bo nas konfrontuje z prawdą dla naszego dobra. Bo prawda czyni nas naprawdę wolnymi. Nie chodzi o znęcanie się nad nami, nie o to, żebyśmy byli wszyscy jednolici. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się żyć w święty sposób. Bo w taki sposób dopiero możemy uwielbiać Boga. Więc ciesz się nie tylko, że Duch Święty mieszka w tobie, ale ciesz się też, że Duch Święty mówi tobie prawdę o tobie samym. Cieszmy się, że Duch Święty mówi nam prawdę o nas samym. Ale to nadal nie wszystko, bo od 12 wersetu czytamy, co Jezus mówi dalej. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Wszystko, co ma ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. Widzimy też o tym, że właśnie Duch Święty ma przypominać nam, wierzącym, o tym, co Jezus powiedział. W pierwszej linii chodziło to o apostołów, ale nie tylko. Interesujące jest w ogóle, że jeśli patrzymy się o tym, jak jest mowa o tym, że Duch Święty przemawia, to bardzo często właśnie to jest połączone z tym, że Duch Święty przemawia przez Boże Słowo. I często w Starym Testamencie, kiedy ludzie cytowali, apostołowie cytowali Stary Testament, to mówili, że to Duch Święty przemówił, nawet jeśli tak wydaje się na kartkach, że to Dawid powiedział, czy ktoś inny. Bo przemawianie Ducha Świętego w osobistym doświadczeniu nie może być oddzielone od przemawiania Ducha Świętego w Biblii i przez Biblię. A Piotr nawet powiedział, że wszystko, co jest w Biblii napisane, to jest właśnie to, co Duch Święty mówi. Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Proroctwo bowiem nie powstało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. Oczywiście w przypadku i czasach apostołów to odgrywało szczególną rolę. Jeszcze wtedy nie było przecież Nowego Testamentu. Więc Duch Święty wspierał pamięć uczniów, żeby przypominali sobie dobrze, dokładnie, wiarygodnie to, co Jezus ich nauczał i mogli przekazać to innym ustnie albo w pismach. A nawet jeśli dziś nie doświadczyliśmy tego samego, bo nie byliśmy przecież za czasów Jezusa już na ziemi, to Duch Święty nam chce przypominać to, co Jezus powiedział. I to czyni oczywiście też przez czytanie Biblii. Ja sam tego doświadczyłem, na przykład w chwilach kryzysu, że Bóg, Duch Święty zachęcał mnie, kiedy czytałem Boże Słowo. Pamiętam właśnie ten moment, kiedy miałem taki kryzys i czy zacząłem czytać psalmy, które do tej pory były jakąś częścią Biblii, która jest, a nagle stały się naprawdę Bożym przemówieniem do mnie. Bo rozumiałem i czułem ten ból tych, którzy napisali te psalmy, autorów psalmów. Ale też Duch Święty potrafi przypominać nam to, co Jezus nauczał w codziennym życiu, w różnych sytuacjach. Może w rozmowie z niewierzącym przyjacielem. Kiedy nagle przypomnieć ci się ten jeden werset, który niedawno przeczytałeś albo nauczyłeś się dawno temu na pamięć. Albo może nawet, kiedy ty sam jesteś w trudnej sytuacji i Bóg przypomina ci swoje obietnice, o których już może zapomniałeś i dawno nie myślałeś. Ja również tego doświadczyłem. Oczywiście jedynym problemem jest, jak to mój wujek, który jest nauczycielem, mówił, że trudno jest przypomnieć sobie rzeczy, których się nigdy nie czytało i wiedziało. Oczywiście ważne jest może dodać, że Jezus nie mówi tutaj o tym, że On będzie każdemu wierzącemu w pełności dawał bezpośrednie, konkretne, indywidualne objawienie całej prawdy tylko dlatego, bo jesteś dzieckiem Bożym. Istnieją może takie nurty, które mówią, że bezpośrednie mówienie Ducha Świętego dla nas jest ważniejsze od czytania Biblii. Ale warto jest podkreślić, co Jezus mówi tu w 14 wersecie. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Albo wcześniej, w 14 rozdziale. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkich nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Duch Święty nie tak bardzo chce pokazywać nam nowe objawienia, ale raczej pragnie, aby dobra nowina od Jezusa i o Jezusie rozkwitła w nas i przynosiła owoc. Ale też warto pamiętać, że nawet to, że mamy już całą Biblię, kanon jest zamknięty, to nie znaczy, że Ducha Świętego nie potrzebujemy. Chcę wam pokazać takie fajne zdjęcie. Kiedy popatrzymy się na okna tego kościoła, który mam nadzieję zaraz się pojawi, to widzicie ten fajny obraz w witrażu tam? Jest bardzo przepiękny. Widzicie ten obraz? Jest przepiękny. Widzicie? Nie widzicie? To może zrobimy tak, że włączymy światło i zobaczymy na drugim zdjęciu, jak ten obraz wygląda, kiedy tam jest światło. Inaczej się pokazuje Jezus. I tak trochę jest z Biblią. Tu jest wszystko już napisane, ale dopóki Duch Święty nie poświeci swoim światłem, jeśli nie włączy nam światło, że otworzy nam oczy naszego serca, dopóki nie będziemy w stanie tak naprawdę zrozumieć, co Biblia mówi. I dlatego potrzebujemy jedno i drugie. Boże Słowo, które jest dziełem Ducha Świętego i Ducha Świętego, który nam, kiedy czytamy, kiedy studiujemy, rozjaśnia, co to słowo ma na myśli. Ciesz się, że Duch Święty mówi Tobie prawdę o nam i o Bogu. Ciesz się, że Duch Święty mówi Tobie prawdę o Bogu. Duch Święty, ten sam, który spoczywał na Jezusie, mieszka teraz w Tobie i chce Ciebie wspierać, pocieszać, być Twoim adwokatem, kiedy będziesz stawał czoło prześladowaniu i fałszywym oskarżeniom. Dlatego nie musisz się smucić, że nie żyjesz za czasów Jezusa, ale możesz się cieszyć, że Duch Święty mieszka w Tobie zawsze. A drugim zadaniem Ducha Świętego jest mówienie prawdy. Prawdy o nas ludziach. Czasami ta prawda jest bolesna. Tak jak kiedy wyczyścisz całe okno przed świętami wielkanocnymi i nagle wychodzi słońce, zaświeci w twojej szyby i widzisz, że jest pełne smułki brudu i musisz zacząć od początku. Ale Duch Święty tego nie robi ze złośliwości, ale bo chce pomóc tobie stawać się bardziej podobnym do Jezusa. I na koniec Duch Święty mówi nam prawdę o Bogu. Odblokowując dla nas czasami takie ciężkie, zrozumiałe Boże Słowo, a w trudnych chwilach przypomina nam je, żebyśmy nie tracili nadziei i siły w naśladowaniu Jezusa. Dlatego nie smuć się, że Jezus już nie jest z nami. Ciesz się, że Duch Święty jest z nami zawsze i mówi nam prawdę o nas samym i o Bogu. Amen.